Otwórzmy na księdze Malachiasza, na trzecim rozdziale. I w sumie będziemy dzisiaj bazować na Malachiaszu, trzeci rozdział, wersety od 8 do 12. Malachiasza 3, 8, 12. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Doskonale wiemy, że w księdze proroka Malachiasza Bóg oskarża Izraela. Miał do nich wiele oskarżeń, wiele zarzutów. Jednym z oskarżeń było to, że lud ten oszukuje Boga. Oszukuje Go w daninach i w dziesięcinach. W tekście oryginalnym, w tekście hebrajskim nie ma słowa oszukać, jest słowo okraść. Więc Bóg mówi, okradacie mnie. Z czego człowiek może okraść Boga? Na dobrą sprawę wszystko do Boga należy. Bóg nad wszystkim panuje, a jednak Bóg tak jednoznacznie, kategorycznie mówi, że Jego lud, że Izraelici okradali go z dziesięcin i danin. Tak więc mamy do czynienia z dwoma finansowymi formami oddawania czci Bogu poprzez finanse. Z jednej strony Bóg tutaj mówi o dziesięcinach, z drugiej strony Bóg mówi o daninach. Dzisiaj spróbuję się przyjrzeć, czym są dziesięciny i daniny, gdzie je składać i jak je w praktyczny sposób może wykorzystywać Kościół. W niedzielę zaś będę chciał się skupić na dobrowolnych datkach, głównie na jałmużnie i na tym, jaka jest różnica między dziesięciną a jałmużną. Sprawa jest bardzo poważna, gdyż wiemy o tym, że celem Kościoła jest uwielbienie Boga. Celem Kościoła jest oddanie Bogu chwały. Celem Kościoła jest wypełnienie Bożego Słowa w sposób skrupulatny, dokładny i jednoznaczny. A jedna z form uwielbienia to oddawanie Bogu czci z naszych majątności. Czytamy chociażby o tym w Księdze Przypowieści, w Księdze Przysłów, w trzecim rozdziale, w wersecie 9. Czcij Pana swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich Twoich dochodów. Z jednej strony oddajemy Bogu część naszych dochodów przez dziesięcinę z wszystkiego, tak jak to zrobił Abram wobec Melchisedeka, jak czytamy w Księdze Rodzaju 14:20, dał mu dziesięcinę z wszystkiego. Inną zaś daniną były pierwociny. Pierwociny, jak zapewne pamiętacie, były nałożone na Izraela z wszystkiego, co jest pierwsze, tak? Z wszystkich pierwszych plonów, z pierworodnych, ale też pierwociny były zapowiedzią nowego, lepszego przymierza i były zapowiedzią Chrystusa. W Księdze Wyjścia w 23 rozdziale, w wersecie 19 czytamy: najlepsze pierwociny z plodów ziemi Twojej przyniesiesz do Boga, do domu Pana Boga Twego. I mieli to oddawać, wszystko co pierwsze. Ale w Nowym Przymierzu nie mamy jednoznacznie potwierdzonych pierwocin. Nawet wręcz przeciwnie, my jesteśmy uznani za pierwociny Boga. Doskonale o tym możemy przeczytać w Księdze Objawienia. W 14 rozdziale, w 4 wersecie. Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To są ci, którzy podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla baranka. I wierzę, że my oddajemy pierwociny z naszego życia, z posłuszeństwa, z bycia rzeczywiście tymi, którzy idą za Chrystusem, za barankiem i którzy trwają w Jego słowie w sposób doskonały. Co ciekawe, w księdze przypowieści, w księdze Przysłów 8:22 mądrość jest jako pierwociny Boga przedstawiona. Niektórzy utożsamiają to z Chrystusem, zresztą podobnie myślę i ja. I pierwocinami nie chcę się zajmować, bo wierzę, że wy i ja pierwocinami jesteśmy. Ale przyjrzyjmy się głównej nucie oskarżenia Boga. Bóg mówi tu głównie o dziesięcinach i głównie o tym, gdzie składać i jak to powinno wyglądać. W księdze Malachiasza Bóg koncentruje się na problemie okradania go z dziesięciny. Dziesięcina dzisiaj została w dużej mierze zapomniana, nawet znam takich, którzy wyśmiewają się z dziesięciny, ale dziesięcina jest bardzo ważna dla Bożego ludu. Jest ważna z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, gdyż dziesięcina jest Bożym postanowieniem, jest Bożym przykazaniem i nierozerwalnie wiąże się z posługą najwyższego kapłana według porządku Melchisedeka. Nierozerwalnie wiąże się z Panem Jezusem Chrystusem. Po drugie, dziesięcina jest ustanowiona po to, aby dzieło Chrystusa, dzieło Kościoła było kontynuowane na ziemi aż do Jego przyjścia, by Jego słudzy mogli wykonywać pracę nauczania, pasterzowania. Ponadto dziesięcina jest niezbędna, by zbór mógł efektywnie i praktycznie troszczyć się o tych, którzy są Jego członkami i przechodzą przez różne problemy, w tym przez problemy finansowe. I w tym przypadku zgromadzone pieniądze pozwalają w sposób szybki zanieść pomoc, a więc okazać realną, praktyczną miłość braterską. Z doświadczenia historycznego oraz z przykładów zawartych w Piśmie Świętym możemy też jednoznacznie zobaczyć, że tam, gdzie przykazanie dziesięciny było przez Kościół zapomniane i nie było wypełniane, tam Kościół Boży żył lub żyje w pohańbieniu. Brakowało albo nauczania, albo praktycznego posługiwania w Kościele też miłosierdziem. I pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, gdzie trzeba dziesięcinę przynieść? Czym ona jest? Jak ona winna funkcjonować? Jak powinna też być zarządzana? I w tym fragmencie Księgi Malachiasza jasno jest powiedziane, gdzie Bóg chce, żebyśmy dziesięcinę zanieśli. Bóg mówi jednoznacznie, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. I też mówi, jaki jest cel przyniesienia dziesięciny, aby był zapas w moim domu. Co oznacza zaś określenie całą dziesięcinę? Czym jest cała dziesięcina? Oznacza to 10% naszych dochodów. Nie oznacza to ani 9%, ani 11%. Wszystko, co jest więcej, jest dobrowolnym datkiem. O dobrowolnych datkach powiem w niedzielę. I z badań chociażby w Stanach Zjednoczonych wynika, że dzisiejsza dziesięcina wśród ewangelicznie wierzących ludzi w Stanach wynosi około 4%. Czyli nie jest dziesięciną, nie jest wypełnieniem Bożego nakazu. Przypuszczam, że jakby w Polsce zrobiono takie badania, to nawet nie wiem, czy by 4% ostatecznie się pojawiło w skali wszystkich, którzy deklarują się jako ewangelicznie wierzący ludzie. Ale Bóg jest bardzo praktyczny i Bóg jest bardzo skrupulatny. I jeśli On mówi o 1/10 dochodów, chodzi dokładnie o 1/10 dochodów. Bóg ponadto mówi wyraźnie, gdzie jego lud ma przynieść i komu oddać dziesięcinę. Wielu ludzi myśli bowiem, nawet tych, którzy 1/10 swoich dochodów oddają na jakieś cele pobożne, że oni mogą decydować, gdzie zaniosą i mogą decydować, w jaki sposób dziesięcina będzie wykorzystana. I tak, część ludzi przeznacza część tych środków na pomoc ludziom w potrzebie, którzy są blisko nich. Inną część, na przykład na wsparcie organizacji humanitarnych, takich jak Open Doors, nie wiem, Głos Prześladowanych Chrześcijan, czy jakichś organizacji misyjnych. A to, co zostanie, jakąś część przeznaczają na kościół lokalny, którego są częścią. Jednak to nie są pieniądze człowieka. I człowiek nie ma prawa zdecydować o ich podziale. Te pieniądze są pieniędzmi Boga i to Bóg decyduje o sposobie ich wydatkowania. Zapewne pamiętamy, że Pan Jezus, kiedy pytano Go o podatki wobec Cezara, mówił: oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga, Bogu. Pan Jezus w ten sposób mówi wyraźnie. Tak jak Cezar dysponuje swoimi podatkami w sposób, jaki chce, jaki uzna za słuszny. I wiecie, żaden Judejczyk nie mógł powiedzieć: Cezarze, wiesz, ja ci dałem podatek, a teraz, wiesz, moja teściowa jest w potrzebie, więc ty daj część mojego podatku albo cały podatek mojej teściowej. Oczywiście nikt by na taki pomysł nie wpadł, bo to są pieniądze cesarza. I tak samo jest z pieniędzmi Boga. One do Niego należą i On jako władca, jako ten, któremu się te pieniądze oddaje, On decyduje. I czytamy chociażby o tym w Księdze Kapłańskiej, 27 rozdział, werset 30 i werset 32, gdy czytamy o dziesięciny. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z płodów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. I w wersecie 32 to samo dotyczy się bydła i tak naprawdę każdej innej dziesięciny. Wszelka dziesięcina z bydła i z trzody, wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. Tak więc, jeżeli oddajemy 1/10 część naszego dochodu, wszystko, co jest pod naszym panowaniem, w przypadku pasterza jest to symbol laski pasterskiej, to do niego należy, co jest pod tą laską. W naszym przypadku są to dochody z pracy najemnej. Należy do Boga, nie należy do mnie. I tak samo jak nie mamy wpływu na dobrą sprawę, jak władza państwowa operuje naszymi podatkami i czy za to kupi czołgi, czy wybuduje drogi, tylko władza czyni to, co uważa za słuszne, to tym bardziej Bóg, który jest suwerenny, który nie jest wybieralny, który nie jest zależny ani od parlamentu, ani od naszego głosowania, ani od naszego wyboru, tym bardziej On jest suwerenny w decydowaniu, gdzie, jak i kiedy to wydać. Tak więc pierwszą rzeczą, którą się dowiadujemy o dziesięcinie, jest to, żeby przynieść całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w domu Bożym. Miejscem docelowym dziesięciny jest spichlerz, nie jest portfel. Czym jest spichlerz? Spichlerz jest budynkiem, spichlerz jest magazynem. Słownikowa definicja spichlerza brzmi, że jest to jedno lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż, luzem lub w workach. Charakteryzująca się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami. Spichlerz jest miejscem gromadzenia ziarna po to, aby w czasie, kiedy chociażby jest susza, albo jest nieurodzaj, albo brakuje pożywienia, nie było głodu w kraju. Żeby wtedy spichlerz został opróżniony i żeby każdemu było wydawane według tego, co potrzebuje. Spichlerz wskazuje na myślenie długoterminowe, na gromadzenie zapasów strategicznych, a nie na krótkoterminowe wydawanie środków bieżących. Spichlerz jest magazynem, którego zawartość ma być wykorzystana w późniejszym czasie, kiedy będzie ku temu potrzeba. Myślę, że najlepiej o spichlerzu i ich znaczeniu mówi historia 7 lat głodu w Egipcie, a wcześniej 7 lat urodzaju za Józefa, kiedy budowano spichlerze i gromadzano w nich, co prawda wtedy 20% rzeczy, pszenicy, zbóż, na to, żeby w czasie posuchy Egipt nie został zniszczony, ale wręcz przeciwnie, żeby się umocnił. Tak więc Bóg mówi, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. Jest to złe tłumaczenie. Najlepsze tłumaczenie tego wersetu i najbliższe językowi oryginału jest w Biblii Gdańskiej. Znieście wszystkę dziesięcinę do spichlerza, aby była żywność w domu moim. I nawet w domu moim to też nie jest dobre tłumaczenie, bo tam jest określenie Bet-El, w domu Bożym. Żeby w domu Bożym była żywność. Żeby ta żywność była zmagazynowana i żeby tą żywność wydawać we właściwym czasie. Dla kogo zaś miało być przeznaczone jedzenie? Dla kogo miała być przeznaczona ta żywność? I myślę, że odpowiedź też jest dosyć jasna, kiedy znamy prawo mojżeszowe, kiedy znamy też prawo, o którym później przypomina apostoł Paweł. Po pierwsze, w trzech celach na dobrą sprawę miało być to gromadzone, jak czytamy w Słowie Bożym. Po pierwsze, dla lewitów i kapłanów, którzy usługiwali w świątyni i którzy zgodnie z prawem mieli być zaopatrywani między innymi z dziesięcin. Czytamy o tym w Księdze Liczb w 4 Mojżeszowej w 18 rozdziale w wersetach od 20 do 32. I rzekł Pan do Aarona: w ich ziemi nie będziesz miał dziedzictwa. Nie będzie też dla ciebie wśród nich działu. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem wśród synów izraelskich. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Synowie izraelscy już nie będą przystępować do namiotu zgromadzenia, aby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć. Lewici sami będą spełniać służbę w namiocie zgromadzenia i dźwigać swoją winę. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich, ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo lewitom. Dlatego powiedziałem o nich: nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: do lewitów zaś przemów i powiedz im: gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny. Wasz dar ofiarny będzie wam poczytany za plon z gumna i za plon z tłoczni. Tak samo też odłóżcie dar ofiarny dla Pana od wszystkich dziesięcin, które pobieracie od synów izraelskich. Dar z tego wydzielony dla Pana oddajcie Aaronowi, kapłanowi. ze wszystkich darów wam składanych, odłóżcie dar ofiarny wydzielony dla Pana ze wszystkiego, co najprzedniejsze, Jego poświęconą część. I powiedz im, gdy odłożycie z tego to, co najprzedniejsze, to będzie to, co pozostanie, poczytane lewitom jako plon z gumna i jako plon z tłoczni. Możecie to jeść na każdym miejscu wy i wasze rodziny, gdyż jest to wasza zapłata za waszą służbę w namiocie zgromadzenia. A gdy złożycie na ofiarę to, co najprzedniejsze, nie ściągniecie na siebie grzechu i nie zbezcześcicie poświęconych darów synów izraelskich i nie pomrzeć. Widzimy wyraźnie z tego fragmentu, że dziesięciny w Izraelu były oddane kapłanom i lewitom. Pierwszy podstawowy cel. Kto nad tym czuwał? Arcykapłan, najwyższy kapłan. Dzisiaj czuwa nad tym Chrystus. On jest najwyższym kapłanem naszego obrządku i on jest tym, który rozliczy, który przypilnuje i który tą sprawę ostatecznie załatwi. I wiecie, niepłacenie przez ludzi dziesięcin lub ich niewłaściwe spożytkowanie zawsze wiązało się z upadkiem Kościoła, czy to w Starym Testamencie, czy to Kościoła w Nowym Testamencie. Dlatego też Nehemiasz przed Bogiem wspomina w 13 rozdziale księgi swojej, w wersetach od 10 do 14. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży? Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach, a wszyscy Judejczycy znieśli do składnisk dziesięcinę, zboże, moszcz i oliwę. A dozór nad składnikami zleciłem kapłanowi Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz Padajaszowi spośród lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakura, syna Mataniasza. Oni bowiem uchodzili za rzetelnych. Do nich należało wydawanie udziałów ich braciom. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymarz moich dobrych uczynków, jakie spełniałem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej. Nie przez przypadek też Nehemiasz podkreśla przed Bogiem to, co uczynił. Przywrócił porządek świątynny, przywrócił Boże ustanowienie i przywrócił wypełnianie dziesięciny według Bożego prawa. Ale cóż to oznacza dla Kościoła Nowego Testamentu? Można powiedzieć, w Starym Testamencie był bardzo rozwinięty system świątynny. Rzeczywiście lewici nie mieli działu takiego jak inne plemiona, nie mieli swojej ziemi. Ale co to oznacza dla nas? Po pierwsze, całą dziesięcinę, praktykujemy to, musimy przynosić do miejsca, które jest dla nas Bożym domem. Do miejsca, gdzie słuchamy Słowa Bożego. Do miejsca, gdzie jesteśmy przez Boga karmieni, napominani. I nie chodzi tu o miejsce fizyczne. Chodzi o społeczność, której ktoś jest członkiem. Tam, gdzie wzrasta, tam, gdzie jest pilnowany, tam, gdzie jest nauczany. Musimy przynieść do zboru, którego jesteśmy częścią i gdzie przed nami zastawiany jest stół w postaci Słowa Bożego, gdzie nam się usługuje i gdzie jest nasze miejsce. I gdzie nas się uczy, jak wypełniać wolę Bożą, jak być Bogu posłusznymi, jak swoje życie składać w Bogu w ofierze. Ale może tak być, że ktoś nie ma zboru lokalnego. Nie ma zboru, żyje gdzieś na pustyni i w takim razie, czy on jest zwolniony od dziesięciny? Nie jest. Taki człowiek powinien przeznaczyć dziesięcinę do zboru, z którego nauczania korzysta lub jest pod jakąś formą opieki. Tam, gdzie go karmią, tam, gdzie go pilnują, tam, gdzie mu usługują. Na przykład, jeżeli ktoś słucha z jakiegoś zboru chociażby kazań internetowych i to jest dla niego zbudowanie, powinien się przyłożyć do utrzymania tego zboru i do tego, żeby bracia, którzy usługują, nie pouciekali do normalnej pracy. Bo w jakimś sensie i teraz usługiwanie wiąże się z utratą albo z większym zmęczeniem, z poświęceniem i z rezygnacji z części, nie wiem, dochodów, z części takiego dziedzictwa cielesnego. I dziesięcina jest w pierwszej mierze i głównie przeznaczona dla tych, którzy usługują w Kościele. I dlatego bracia często nie chcą mówić kazań o tym, do czego przeznaczona jest dziesięcina, bo to trudno mówić. Bo to jest tak, jakby człowiek powiedział, a teraz z tacą się przejdę i zobaczymy, czy słuchaliście. Jest przeznaczona dla tych, którzy nauczają Słowa Bożego, którzy pielęgnują Kościół, dla starszych, pastorów. I te pieniądze, na ile oczywiście pozwala liczebność zboru, bo nie zawsze jest to możliwe, mają spowodować, że ludzie nauczający Słowa Bożego, zajmujący się duszpasterstwem, będą mogli poświęcić się tej służbie, tej pracy dla pożytku całego Kościoła. I to nie jest tak, że to jest problem tylko dzisiaj, że ludzie nie chcą płacić dziesięciny albo wolą przeznaczyć ją na inne cele, niż mówi Słowo Boże. Wiecie, o wiele fajniej i pobożniej brzmi przeznaczmy dziesięcinę na pomoc ubogim, niż na utrzymanie ludzi nauczających Słowem Bożym. I wiecie, już 500 lat temu, to już Marcin Luther pisał, jest rzeczą niemożliwą, aby człowiek pracował we dnie i w nocy po to, aby zarobić na chleb, a równocześnie poświęcił się studium nauki i głoszeniu słowa tak, jak wymaga jego urząd. Nie było to możliwe w Starym Testamencie. Ludzie czasami dają przykład apostołów, jak apostoła Pawła, zapominając, że oni mieli objawioną Ewangelię. Oni mieli inny sposób poznania, bezpośrednio od Pana. Mieli to objawione i później Paweł mógł śmiało powiedzieć, że od Pana przyjąłem. I nie na podstawie studiowania, tylko na podstawie Bożego objawienia on otrzymał Ewangelię. I jeśli zaś za mało w zborze jest ludzi do tego, żeby utrzymać duszpasterza, nauczyciela Słowa Bożego, no te pieniądze w jakiejś tam mierze powinny też pomóc w funkcjonowaniu, nie wiem, zakupie literatury czy w innych sprawach związanych ze służbą. Na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś gdzieś musi pojechać do kogoś, jakieś sprawy pozałatwiać. I dlatego w Słowie Bożym w Nowym Testamencie wyraźnie czytamy powtórzenie praw ze Starego Testamentu odnośnie przeznaczenia tych środków. W 1 Koryntian 9:13-14 mamy jednoznaczne odniesienie do systemu starotestamentowego i do systemu utrzymania kapłanów w Starym Testamencie. 1 Koryntian 9, wersety 13-14. Czy nie wiecie, że ci, którzy służą w tym, co jest święte, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają w ofiarach wspólny udział z ołtarzem? Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyli. Jest zupełne odniesienie do kapłaństwa starotestamentowego i do sposobu utrzymania kapłanów. Jest to też pośrednio potwierdzenie dziesięcin. W liście do Galacjan 6:6 zaś czytamy: a ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza. W 1 Tymoteusza 5:17-18, ja przeczytam z innego tłumaczenia, celowo, żeby oddać ważne znaczenie greckie pewnego słowa. Prezbiterzy, którzy gorliwie spełniają swój urząd przełożonego, zasługują na podwójną zapłatę. My mamy oczywiście podwójną cześć. Ci zwłaszcza, którzy podjęli się trudu głoszenia Słowa Bożego i nauczania, bo Pismo mówi: nie nakładaj kagańca wołu mucącemu i godzien jest pracownik zapłaty swojej. Zresztą to samo mamy, bardzo podobne słowa w 5. punkcie naszego przymierza członkowskiego, które mówi: będę starał się być wiernym szafarzem powierzonych mi przez Boga środków finansowych, aby w odpowiedzialny, chętny i otwarty i ofiarny sposób dbać o potrzeby finansowe zboru, związane ze służbą zboru, z utrzymaniem usługujących słowem, kosztami utrzymania miejsca nabożeństw, z pomaganiem potrzebujących, szczególnie tych w zborze, i wspierania działań misyjnych w kraju i za granicą. Bardzo też podobne słowa są w londyńskim wyznaniu wiary, które też przyjęliśmy, gdzie czytamy: duszpasterze powinni zwracać baczną uwagę na służbę Chrystusa w Jego Kościele. Powinni być zaangażowani w służbę słowa i w modlitwę, szukając pożytku dusz ludzkich, za które są odpowiedzialni przed Panem. Dlatego jest konieczne, aby zbory, którym służą, obdarzały ich zgodnie ze swoimi możliwościami nie tylko wszelkim szacunkiem, ale również taką obfitością dóbr materialnych tego świata, aby umożliwić im życie w dostatku, bez konieczności angażowania się w świeckie zajęcia i aby wystarczająco umożliwić im okazywanie gościnności innym. Taki porządek jest wymagany przez samo prawo natury i przez wyraźny nakaz naszego Pana Jezusa, który postanowił, żeby ci, którzy zwiastują Ewangelię, z Ewangelii żyli. I to mamy pierwsze i podstawowe przeznaczenie dziesięciny. Ale są również dwa inne przeznaczenia pieniędzy z dziesięciny. Z jednej strony dziesięcina też ma być przeznaczana na uczty w Kościele. Na uczty związane z agapę naszym dzisiejszym, bo tak było to zapisane w Starym Testamencie. Co ważne i co trzeba podkreślić, nie na spotkania rozrywkowe. Nie na spotkania stricte, wiecie, takie, że se w piłkę pogramy, rekreacyjne, tylko na ucztowanie przed Panem, które będzie nas uczyło bojaźni Bożej. I tutaj otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa na rozdziale 14 i musimy przeczytać wersety od 22. 14 rozdział Powtórzonego Prawa, wersety od 22 do 27. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole, na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia. Będziesz jadł przed Panem, Bogiem Twoim, dziesięcinę z Twego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych Twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga Twego, po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie dla Ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej tam znaleźć, gdyż miejsce, które obierze Pan, Bóg Twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od Ciebie, kiedy Pan, Bóg Twój Ci pobłogosławi, to możesz ją spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swe ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan, Bóg Twój. I wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie Twoja dusza. Z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie Twoja dusza. I będziesz tam jadł przed Panem. I będziesz się weselił Ty i Twój dom oraz Lewita, który jest w Twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z Tobą. Wyglądało to tak w świątyni jerozolimskiej, że były po prostu robione uczty z dziesięcin. Ucztował lud razem z lewitami i jednocześnie wtedy byli uczeni. Byli uczeni bojaźni Bożej, bo temu to miało służyć. Mieli w świątyni sobie przypominać, że wszystko to otrzymali z łaski Bożej i mieli jednocześnie się radować, że Bóg ich tak szczodrze zaopatrzył. Odpowiednikiem tego jest dzisiaj pamiątka wieczerzy i uczta miłości, którą spożywamy. i na to pieniądze też winny iść z dziesięciny. I powinniśmy się radować. Osobiście nie jestem za tym, za napojami upajającymi, ale żeby naprawdę przed Panem biesiadować, cieszyć się. I nie rozmawiać czy grać w piłkę o byle czym, tylko właśnie dostrzegać Bożą łaskę. I to, że możemy wspólnie usiąść, wspólnie jeść, wspólnie się radować. Ważne tu też jest wyrażenie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę przy lewicie. Oraz lewita, który jest w twoich bramach. My często nie rozumiemy pewnych określeń Starego Testamentu, bo nie rozumiemy sposobu myślenia i funkcjonowania tamtych miast, tamtych społeczności, tamtych ludzi. Brama była jednym z najważniejszych miejsc miasta. W bramie odbywały się sądy, w bramie byli starsi. Jeżeli mówimy lewita z twoich bram, który jest w twoich bramach, znaczy się z twojego miasta, z twojej społeczności, który jest z tobą, który jest poddany temu samemu prawu, tej samej dyscyplinie, z którym jesteś jednością. Dzisiaj zapewne byśmy to przetłumaczyli człowiek swojego zboru. Zobaczcie, że w liście do Tytusa jest podobny sposób myślenia, kiedy Paweł pisze do Tytusa, żeby ustanowić starszych po miastach. Oczywiście, kiedy pisze o mieście, nie chodzi mu, że nad całym miastem, tylko w zborze, który jest w danym mieście. I tutaj mamy trzecie przeznaczenie dziesięciny. Bardzo istotne. Znów ten sam fragment powtórzonego prawa, 14 rozdział, wersety od 28 do 29. Pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on udziału i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Po pierwsze, dotyczy to ludzi, którzy żyją w wspólnych bramach, poddani są wspólnemu prawu, wspólnej dyscyplinie, którzy się znają. Są z jednego miasta, z jednego zboru. I w tym momencie widzimy, że dziesięcina nie służyła tylko lewicie, lecz służyła tym, którzy nie mają. I nieważne skąd pochodzili, ważne, że są w bramach twojego miasta, że są poddani starszym twojego miasta, że podporządkowali się pewnym regułom. I przeniesienie do Nowego Testamentu mówi, wyraźnie wskazuje, że mamy mieć zapas pożywienia w naszych spichlerzach po to, żeby gdy komuś z nas, z naszej społeczności wydarzy się jakieś wydarzenie losowe, coś się stanie, nie będzie go stać na utrzymanie, na wyżywienie, żebyśmy bez zbędnej zwłoki mogli przyjść z pomocą, mogli służyć tą pomocą, bo zbieramy w naszym spichlerzu między innymi po to zapas, żeby był pokarm. Było jedzenie na ten trudny czas. Reasumując, dziesięcina to pieniądze Boga. Nie nasze. Pieniądze, które Bóg nie dość, że są Jego, łaskawie przeznaczył je na funkcjonowanie lokalnego kościoła, zboru, społeczności, którą jesteśmy. Dlaczego? Bo Bóg przyznaje się, że to jest Jego społeczność, że to jest Jego ciało, gdzie ma być głoszone Jego słowo i sprawowany Jego porządek. Ale ktoś może powiedzieć, ale co z ludźmi spoza zboru, nawet z wierzącymi? Tu już wchodzi jałmużna, o której powiem w niedzielę. Są to dobrowolne obciążenia. Jałmużna dosłownie znaczy w grece, można przeczytać też miłosierdzie. Dlatego Paweł jałmużną nazywał to, że zbory zbierały pieniądze dla ubogich w Jerozolimie i dlatego też podkreślał, że jest, każdy powinien odłożyć ile może. Że było to dobrowolne, bez jakiegoś wielkiego musu i bez nakładania określonego ciężaru. Dlatego też Paweł, chociażby w obronie przed Feliksem, mówi w Dziejach Apostolskich 24:17, a po wielu latach przybyłem, aby złożyć jałmużny i ofiary memu narodowi. I doskonale wiemy z Dziejów Apostolskich i z listów Pawła, że tym się zajmował. Zbierał składki na rzecz ubogich w Jerozolimie. Pomoc ubogim, pomoc sierotom, pomoc wdowom spoza zboru jest dobrowolna. Jest z naszych pieniędzy, nie z pieniędzy Boga. I się nazywa jałmużna. Jest okazaniem miłosierdzia. Jest podzieleniem się swoim własnym chlebem, które mamy na własne utrzymanie. Co też ważne, dawanie dziesięciny i właściwe nią gospodarowanie wiąże się z Bożym błogosławieństwem dla Kościoła, dla zboru lokalnego. Wróćmy do Księgi Malachiasza, do 3 rozdziału i przeczytajmy, jakie to są błogosławieństwa w wersetach od 10 do wersetu 12. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. I te błogosławieństwa, o których tutaj Bóg mówi za pośrednictwem proroka Malachiasza, jako Kościół Nowego Testamentu winniśmy rozważyć nie tylko w sposób cielesny, jak wielu to rozważa, ale głównie powinniśmy je rozważyć w sposób duchowy, bo tyczą też spraw duchowych. Otóż fakt, że dobrze gospodaruje się dziesięciną i wykorzystywana ona jest w sposób zgodny z Bożym nakazem, buduje Kościół. Sprawia, że Kościół może normalnie funkcjonować, że ludzie odpowiedzialni za nauczanie mogą przygotować to nauczanie, mogą włożyć w pracę, a nie myślą 5 minut wcześniej, co by tu powiedzieć, że może być właściwe usługiwanie duszpasterskie, czyli też takie zaangażowanie i na spotkania indywidualne z ludźmi, i na goszczenie się w domu. I wiąże się to z tym, że Kościół wtedy jest błogosławiony i twardo stoi na fundamencie słowa. I tych błogosławieństw jest 4, które jasno wymienione są w tym fragmencie. Po pierwsze, Bóg mówi, czy wam nie otworzę okien niebieskich i wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I w jakiejś mierze na pewno jest to odniesione do tego, że były małe okienka w spichlerzach. I Bóg jakby chciał powiedzieć, wydajecie mało. Tak naprawdę niewiele, tak jak te wasze okienka są małe w tych spichlerzach, żeby... Ale ja otworzę nie okno w spichlerzu, który chociaż jest budynkiem, jest ograniczony. Bóg otworzy okna niebieskie i wyleje na nas błogosławieństwo ponad miarę. Czym jest to błogosławieństwo? To błogosławieństwo jest poznanie Słowa Bożego. To błogosławieństwo polega na tym, że poznajemy Boga, poznajemy Jego wolę, poznajemy Jego przykazania, że systematycznie wykładana jest nam nauka biblijna, systematycznie jesteśmy uczeni doktryn, Słowa Bożego i spływa na nas największe z możliwych błogosławieństw. Poznanie Boga. Obcowanie z żywym Bogiem. Obcowanie z Jego Słowem. Nie ma większego błogosławieństwa niż poznanie żywego i wielkiego Boga. Tam, gdzie nie ma nauczania, wiemy doskonale, bo i Słowo Boże mówi, lud umiera. Bo trudno, żeby było inaczej. Po drugie, jest kolejne błogosławieństwo. Bóg mówi, i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Z jednej strony Bóg pobłogosławi w ten sposób, że zleje na nas błogosławieństwo ponad miarę. Błogosławieństwo bycia Jego uczniami, Jego dziećmi. A z drugiej strony Bóg ochroni. Bóg ochroni przed szarańczą. Czym jest ta szarańcza? Chociażby w Księdze Objawienia, w 9 rozdziale, w wersetach od 1 do 4 możemy przeczytać. I zatrąbił 5 anioł i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani. I otworzył studnię otchłani i wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu studni. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie, i powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi, ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Ta szarańcza w znaczeniu duchowym to siły demoniczne, to diabły, demony, które atakują ludzi niebożych, którzy mają moc naprawdę niszczenia i ludzkiego życia. To są też różne pokuszenia, które przychodzą na człowieka. Kiedy mamy właściwe nauczanie, kiedy Kościół jest właściwie zorganizowany, kiedy jest na fundamencie Bożym zorganizowany i tak naprawdę łoży na to, jest gotowy na to łożyć, bo wszystko kosztuje tutaj na tej ziemi. Tak? To się wiąże i dlatego Bóg ustanowił dziesięcinę, wtedy ludzie są chronieni. Przychodzi jakiś demon z zastępczą nauką do kościołów, tam gdzie są bracia, albo przynajmniej jeden brat, który naucza, mówi, to nieprawda. I wtedy twoje życie nie jest niszczone. Te płody, które rodziłeś, nie są w jednej chwili zniszczone. I sprawowanie nauczania, duszpasterstwo chroni nas od przekleństwa grzechu, chroni nasze życie od upadku, od pójścia za wiatrem lada nauki. Powoduje, że naprawdę Kościół jest chroniony przed wpływami demonów, przed wpływami świata i nawet przed wpływami cielesności. A jeśli tak nie jest i nie ma muru starszych, muru nauczania wokół Kościoła, Kościół jest biedny. I jest rzeczywiście, jak to możemy czytać, jak Bóg każe Izraela, chociażby w Księdze Izajasza, jest to spasiona winnica, gdzie ogrodzenie zostało zburzone i nie masz żadnej ochrony. I dzieje się to też zgodnie ze słowami naszego Pana, który w Ewangelii Mateusza, chociażby w rozdziale 13, w wersecie 12 mówi, kto bowiem ma, temu będzie dodany i będzie miał w obfitości, ale kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. Czyli jakaś ułuda jego pobożności, jego świętości. A tam, gdzie jest właściwe nauczanie, gdzie jest Kościół zbudowany na fundamencie tej nauki, ta nauka jest pilnowana, nie ma możliwości, żeby to było zniszczone. Bo kiedy Chrystus wyznacza nauczycieli, starszych, pastorów, to po to, żeby rzeczywiście Kościół był chroniony i błogosławiony. I trzecie błogosławieństwo, też tutaj związane z dziesięciną, związane z pełnym spichlerzem i z wydawaniem z tego spichlerza we właściwym czasie, brzmi tak: wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan. I widać wyraźnie, że tam, gdzie jest nauczanie, lud owocuje. W czym? W owocu Ducha Świętego, w posłuszeństwie Bogu, w świętości. Że nie jesteśmy, wiecie, winnicą, która nie przynosi właściwego owocu. Wszystko jest właściwe. Wszystko jest zgodnie z wolą Bożą, bo nawet jak zgrzeszymy, to czy to nauczanie, nie wiem, czy kiedyś tak mieliście, ja tak nie miałem, bo ja tu nauczam, że nie chciało się tak generalnie przychodzić, bo wiedziałeś, że gdzieś tam dostaniesz Słowem Bożym po uszach i że Bóg do ciebie przemówi, chociaż tak naprawdę nauczający nie wie często, co myślisz, co jest w twojej duszy, ale Bóg wie. I Bóg przez sługi słowa daje właściwy pokarm Kościołowi na właściwy czas. I człowiek nie straci owocu, nie straci wiary, nie straci zaufania, a powiem więcej, będzie potrafił stanąć w obronie swojej wiary. I może nawet ktoś powie, ładnie argumentujesz, nawet jeżeli się z czymś nie zgadza i nie da się zepchnąć z mocnego stanowiska. I też wierzę, że jeżeli Kościół jest właściwie zorganizowany, kolejnym owocem będą nawróceni ludzie. Nie wierzę w tłumy, ale wierzę, że Bóg da, ale też najpierw musi zostać zrobiony porządek i musi wszystko jak najbliższe być temu wzorcowi biblijnemu. I czwarte błogosławieństwo, bardzo piękne i bardzo podobne do błogosławieństwa Jerozolimy, o którym czytamy w 62 rozdziale Księgi Izajasza, i świadczy, dla kogo to jest. Nie jest to dla wszystkich, którzy mówią, że są Kościołem Bożym, ale dla tej umiłowanej przez Boga, wybranej, oblubienicy, która chce być we wszystkim posłuszna Bogu. To jak dobra żona w wydatkowaniu pieniędzy też chce być posłuszna mężowi. I wie, w jakich limitach może się poruszać, wie, na co może te pieniądze wydać i stara się zrobić to jak najbardziej rozsądnie. I czwarte błogosławieństwo. Ja w Biblii Warszawskiej mamy: wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym. A ja sobie pozwolę to przeczytać z tłumaczenia Wujka. Powiecie, że szczęśliwy to znaczy błogosławiony. I będą was błogosławionymi nazywać wszystkie narody albo wszyscy poganie. Bo wy będziecie ziemią pożądaną, mówi Pan zastępów. I zobaczcie, w Księdze Izajasza w 62 rozdziale od 2 może do 6 wersetu czytamy. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni twojego Boga. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, a o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Jest to wielkie błogosławieństwo. Bóg pokazuje, że jeżeli ta dziesięcina będzie dawana, będzie czyniona według Jego porządku i na Jego sprawy, według Jego postanowienia, Bóg mówi: jesteście Jerozolimą. Jesteście błogosławioną, pożądaną przez Boga. I trudno o większe błogosławieństwo, ale to błogosławieństwo wiąże się też z tym, że Bóg daje na murach stróżów. Daje na murach tych, którzy pilnują i którzy naprawdę starają się wołać do Boga, nie milczeć i zabiegać, żeby Jerozolima wzrastała, żeby oblubienica była coraz bardziej błogosławiona. Czymże więc jest dziesięcina? Jest obowiązkiem, jest podatkiem, ale też jest wielkim błogosławieństwem, które Bóg ustanowił dla Kościoła po to, żeby Kościół się rozwijał, po to, żeby służba słowa była w Kościele czyniona i dziesięcina tak długo będzie sprawowana i ma być sprawowana i ma być zbierana i wydatkowana, jak długo Kościół będzie na tej ziemi. I płacenie podatku świadczy o tym, w jakim jesteś królestwie, czyim jesteś obywatelem, komu jesteś podległy. Kiedy płacimy dziesięcinę, mówimy, jesteśmy Jerozolimą, miastem świętego Boga. I przyniesiemy pieniądze do lewitów i powiemy, weźcie i wydajcie je zgodnie ze Słowem Bożym, na nic więcej. Żeby z tego był pożytek i doczesny, i wieczny. Bo wszystko, co Bóg ustanawia, przynosi te dwa pożytki. I pamiętajmy, że tak jak podatki nie należą do nas i nie my decydujemy, tak też pieniądze z dziesięciny nie są naszą własnością, nawet jeszcze bardziej niż te podatki ziemskie i nie mamy prawa wydać ich wbrew Bożemu postanowieniu. Pieniądze te, gdy nie możemy wydać, gdy widzimy, no, że nie mamy takich wydatków, nie mamy takich potrzeb, odkładamy do spichlerza. Odkładamy do Bożego magazynu. Wiedząc, że my nie wiemy, co przyniesie nam dzień jutrzejszy, nie wiemy, co będzie za 7 lat, nie wiemy, co będzie za 3 lata, nie wiemy, co kogo w życiu spotka, ale wiemy, że jeżeli Bóg daje nadstan, to nie po to, żebyśmy go wydali, tylko po to, żebyśmy go zachowali i wykorzystali we właściwym czasie. Co by było z Egiptem, gdyby Faraon nie posłuchał wykładni Józefa i przez 7 lat nie odkładaliby nadwyżek? Nie odkładaliby 20% zbóż, zbiorów do spichlerzy. Poumieraliby z głodu. Kraj by może całkowicie upadł. Chociaż może by parę złotych więcej zarobili, sprzedając, importując zboża, tak? Może by biednym było w Egipcie przez jakiś czas, przez te 7 lat, troszkę lepiej. Może by lepsze rydwany kupili dla armii. Może faraon by postawił sobie większą piramidę. Może. Ale lud by nie przeżył 7 lat głodu. Może faraon by przeżył, a może nie. I kiedy myślę o spichlerzu i kiedy myślę o dziesięcinie, myślę o Józefie i o mądrym faraonie, który postanowił być posłuszny Bogu i przez to umocnił swoje panowanie, swój kraj. I jeżeli my chcemy umocnić nasz zbór, to też powinniśmy zrobić identycznie. Być posłusznymi i twardo, jednoznacznie stać na fundamencie słowa i tylko według tego słowa wszystko decydować, wydawać, dawać. A w niedzielę powiem o dobrowolnych datkach, bo takie też są w Biblii. Też są ważne. A nawet usłyszymy, że dochodzą przed Boży tron. Czyli też mają wpływ na to, jak Bóg później traktuje ludzi. Dziękuję Wam bardzo. Amen.